Może nie wszystkim jest znane nazwisko Dyjak. Chodzi o Marka Dyjaka, piosenkarza, od czasu do czasu człowieka, który udziela swojego talentu muzycznego jako ilustrator przedstawień teatralnych. Czyli on tam pomaga po prostu zaistnieć w warstwie słownej swoimi wokalizami, które ktoś tam spisuje, orkiestruje, i on jest też kompozytorem siłą rzeczy. Z Markiem Dyjakiem jest tak, że ludzie o nim mówią. Mówi się o nim. Jeśli ja trafiam na jakieś zebranie kilku osób, zawsze zejdzie rozmowa na Dyjaka. I zastanawiam się, dlaczego tak jest, że ludzie o nim mówią. Przypomniałem sobie, jak to było w przeszłości, kilkadziesiąt lat temu. I zawsze tak było. Nawet jak był dzieckiem. Zawsze się mówiło o Dyjaku. Ja dojdę do tego, dlaczego napisałem w ogóle o nim jako o bohaterze literackim, dlaczego go tak potraktowałem.
Ale to dotyczy również chyba innych takich dramatycznych postaci. No mówiło się i mówi jeszcze trochę na szczęście o Marcinie Różyckim na przykład, prawda?
Patrzyłem, co może być w tej osobowości takiego, co przyciąga bardziej uwagę publiczności niż choćby postać Marcina Różyckiego, dysponującego tym samym głosem, tym samym rodzajem głosu i kończącego tę samą zawodówkę w Lublinie. Chodzi o hydraulikę. Różycki był rok wyżej od Dyjaka. On nie był dobrze wykształconym hydraulikiem. On jak zabrał się za hydraulikę w moim domu, to rozbił 3 kafelki, zdemontował umywalkę i wyszedł. I parę miesięcy go nie było. Kończył robotę. To inny. On nie chce teraz o tym słyszeć, ale taka jest prawda o jego sztuce instalatorskiej. Nikt nie poszedł tak daleko i tak drastycznie daleko z nas, całego tego pokolenia grajków, pisarzy, piosenek, jak Dyjak. On poświęcił wszystko. Mnie się wydaje, że Marek Dyjak jest osobowością typową i nietypową, ale skrajnie nietypową w nietypowości. Mianowicie on poszedł dalej niż my wszyscy. On się po prostu położył na ołtarzu sztuki. Czyli cena, jaką zapłacił, była ceną najwyższą. Być może to ogólne zainteresowanie dzisiaj nim jest tak wielkie. Na pewno moje jest, ponieważ mój bohater cały czas wędruje po krawędzi. Jest jednocześnie na Czarodziejskiej Górze i Naftą i Settembrinim. I w nim wybucha pierwsza wojna światowa, w nim samym, w moim bohaterze. Bo Dyjak zawsze był niejednoznaczny. Dyjak chował się sam, niejako. W jego zachowaniu było to widać. Chował się u dziadka na roztoczu. Ja jestem ze wsi, ale ja nie umiem łowić ryb gołymi rękami, a on umie. Czy mnie zaskakiwał jako on, który się urodził w mieście robotniczym. I jego taki, z jednej strony taki surowy, korzenny naturalizm, a z drugiej strony jakaś niezwykła chęć pokonania całego świata drzemała w nim. On, kiedy w sekcji bokserskiej ćwiczył w AWI, został wyrzucony dyscyplinarnie, ponieważ nie potrafił wyhamować agresji. Nie potrafił. I on sam to przyznawał. Był nie do zatrzymania. Kiedy odniósł pierwszy sukces, wygrywając Famę, przyjechaliśmy do Lublina. Ja miałem w tym czasie 6 teledysków w telewizji Lublin. Mogłem jeździć taksówkami nie płacąc. Taksówkarze lubili moje piosenki z tamtych lat. Idziemy sobie przez Lublin. Nagle wypada 3 pijaczków z krzaków w okolicach Centrum Kultury. I mówią: ej, ty śpiewasz. I ja tak do nich, taki uśmiechnięty. A mnie nie. Ten. Pokazują na Dyjaka. Ponieważ wystąpił w telewizji jako zwycięzca Famy, zaśpiewał jedną piosenkę, a już uzyskał rozpoznawalność. Świadczy to o czym? Świadczy to o tym, że ma w sobie magiczną zdolność zwracania na siebie uwagę. Oczywiście ma też zdolność starannego dobierania repertuaru tak, żeby te wszystkie cechy osobowości swojej dość nietypowej cały czas podkreślać. Ma taką dziwną łatwość, podobnie ma Maryla Rodowicz, wiedzenia z góry, co będzie dla niego dobre, a co będzie niedobre. Niedawno, 10 lat temu, zamieszkał w Chełmie. Pomyślałem sobie, tak, Chełm, dziwna góra, odwrócony garnek, pełna gipsu w środku. I ten Dyjak na tym wszystkim, z tymi swoimi szaleństwami, z tą swoją niechęcią do życia i jednocześnie z bardzo silnym pragnieniem życia, taki dychotomiczny. I w jego życiu właśnie teraz zdarzyły się takie rzeczy, że opuściła go kobieta, z którą mieszkał 10 lat, nawiązał relację z córką, z którą nigdy nie miał relacji i teraz to go jakby trzyma przy życiu. Pomyślałem sobie, że to jest dobry materiał, dobry bohater. Bohater dzisiejszych czasów, będący mężczyzną, który traci wszystko, ale na własne życzenie. Próbowałem dostrzec w tym pewne podobieństwo do Hektora i pomyślałem sobie, że Dyjak jest Hektorem w jednym momencie. W jednym jedynym momencie, kiedy Hektor żegna się z Andromachą na murach Troi. Jeszcze nie jest trupem, ale za chwilę będzie. Zdaję sobie z tego sprawę. I ta chwila pożegnania rozciąga się na całe dzianie się. Dzianie się literackie, na całą historię. Zatrzymuję tę chwilę Hektora i Andromachy i obdzielam tą chwilą wszystkie teksty, wszystkie jakby monologi, czy też dialogi w tej Settembriniego, w tej samej postaci, która dokonuje pewnego obrachunku życiowego. Jakoś tak jest, że pisarze i poeci robią takie rozrachunki, obrachunki gdzieś tam tuż po 40. Niektórzy nie przeżywają tego momentu obrachunku. Stachura nie przeżył Wysocki i bardzo wielu. W 42 roku życia się kończy ten rodzaj energii życiowej. I Dyjak jest właśnie w tym momencie. Postanowiłem to wykorzystać. Być może będą z tego piosenki na płytę Dyjaka. Trzy melodie już powstały. Zobaczymy, jak się będzie działo. Ja w każdym razie zrobiłem z tego, tutaj z tej postaci, z historii życia tego człowieka pewne medium i bohatera jakiejś opowieści, dzięki której mogłem zastosować klasyczne, starożytne techniki pisania tekstów. A jednocześnie mogłem się tu wyżyć literacko.
Cykl nosi tytuł Dyjak po prostu i zachęcam do lektury fragmentów tego cyklu, które są w tym tomie Akcentu.
To są fragmenty.
Myślę, Janku, że bardzo dobrze udało ci się uchwycić jakby tembr tej twórczości. To słowo tembr jest nieprzypadkowe, bo to oczywiście dotyczy głosu Dyjaka, ale twojego także, więc ty mówiąc o Dyjaku mówisz też sporo o sobie i pewnie gdzieś tam sobie zdajesz z tego podświadomie sprawę.
Mam nadzieję, że myślę, że mówię tutaj o bardzo wielu mężczyznach, bo dostrzegłem coś takiego, że prawdziwy mężczyzna musi przeżyć tragedię, ale on ściąga ją, to jest tragedia na własne życzenie, czyli musi ją ściągnąć na siebie. I mój bohater taki jest.
Bardzo dziękuję. A teraz prosił jeszcze pana Piotra Majewskiego o to, żeby pan powiedział o swoich zainteresowaniach grupą Zamek, bo przecież to nie jest pierwszy tekst, jaki pan napisał, który dotyczy artystów tej grupy. 6 marca ruszyło Muzeum Narodowe w Lublinie po remoncie i że tam jest piękna ekspozycja grupy Zamek. Ja miałem szczęście widzieć to tak jakby przedpremierowo i byłem pod sporym wrażeniem, ponieważ sposób aranżacji tej wystawy jest taki dynamiczny. Konstrukcja ścian, które tam zostały pomyślane, jest taka, że prezentowanym pracom artysty grupy Zamek, które z natury swojej nie są statyczne w żadnym aspekcie, to nie grozi to ustatecznienie, bo to wszystko tam pracuje, to wszystko tam się dzieje na tej wystawie.
W istocie nie jest to mój pierwszy tekst na łamach Akcentu o artysta grupy Zamek. To jest mój drugi tekst. Pierwszy dotyczył Tytusa Dzieduszyckiego Sasa. Ale pojawił się również między tymi dwoma tekstami, czyli tym wspomnianym pierwszym, jak i tym obecnym w Akcencie tekst mojego przyjaciela, z którym nad historią grupy Zamek pracowaliśmy badawczo od lat, Marcina Lachowskiego, poświęcony z kolei Włodzimierzowi Borowskiemu.
Który zresztą zaaranżował, to Marcin Lachowski zaaranżował tę wystawę, o której mówię, tak?
To znaczy jest tak, głównym, że tak powiem, architektem od strony merytorycznej przygotowywał tę ekspozycję, więc jest takim demiurgiem, że tak powiem, tej ekspozycji, o której pan redaktor wspomniał, którą też miałem okazję już zobaczyć i również jestem pod wielkim wrażeniem i pomyślałem sobie, kiedy oglądałem tę ekspozycję, że nareszcie przyszedł ten moment, kiedy grupa Zamek została należycie pokazana. Trzeba by było przywołać tutaj panią profesor Małgorzatę Kitowską-Łysiak, która nas wtedy młodych historyków sztuki inspirowała właśnie do tych prac badawczych nad historią tej formacji artystycznej. I tak się stało, więc ja patrząc dzisiaj na tę ekspozycję Grupy Zamek w Muzeum Narodowym w Lublinie, odczuwam taką wielką satysfakcję osobistą, ale przede wszystkim cieszę się, że wreszcie ta ekspozycja jest i ma tak niebanalną formę też. Właśnie to jest rodzaj takiej instalacji, aranżacji, instalacji, w której ta opowieść o dziełach sztuki jest... No nieoczywista, prawda? One tutaj żyją w książce Anny Markowskiej, dwa przełomy, książce dotyczącej właśnie historii polskiej sztuki po II wojnie światowej, pojawia się to określenie przełom w takich dwóch momentach, jak gdyby dwa przełomy, prawda? Pierwszy przełom, który wskazywała autorka, to jest ten przełom Odwilży, kiedy budzi się pragnienie wolności, tak można by było powiedzieć, w tym młodym pokoleniu, wówczas studentów, artystów.
Że KUL wtedy odgrywał taką
I KUL jest taką... tym miejscem szczególnym, które przyciąga zewsząd właściwie młodzież, która w innym miejscu nie może studiować najzwyczajniej w świecie
tak
ze względu
aż do lat 80.
na restrykcje polityczne. Kimś takim właśnie był Kiwerski, o którym tutaj piszę. Ten drugi przełom to będzie przełom 89 roku po prostu, czyli transformacja ustrojowa.
A jak on się wydostał jeszcze do Francji właściwie? Jak on tam wyjechał w latach 70?
No on wyjechał korzystając ze swoich prywatnych, że tak powiem, możliwości. To nie był jakiś wyjazd typu stypendium. Ale chciałem tutaj jeszcze właśnie powiedzieć o tym momencie początkowym, czyli właśnie o tych czasach Odwilży, bo tutaj w najnowszym numerze Akcentu jest też świetny tekst Krzysztofa Karpińskiego, Andrzej Trzaskowski, mózg polskiego jazzu, taki jest tytuł tego tekstu. Jak gdyby Andrzej Trzaskowski jest właśnie z tego pokolenia, z którego jest też Ryszard Kiwerski. Trzaskowski urodził się w 1933 roku, z kolei Ryszard Kiwerski to jest rocznik 1930, to jest to samo pokolenie, prawda? I to pokolenie polskich jazzmenów, którzy tutaj propagowali tą no, kulturę muzyki wolnej właśnie w czasach poodwilżowych, to jest troszeczkę taki odpowiednik właśnie tych środowisk artystycznych, które też nie bały się forsować idei nowej sztuki w Polsce w okresie poodwilżowym. I właśnie takim środowiskiem była Grupa Zamek. To była formacja pod tym względem wyjątkowa. Stąd może jej znaczenie, które dzisiaj dostrzegamy już z perspektywy czasu jako właśnie pewien taki pokoleniowy zryw wręcz tej generacji, która rwie się gdzieś ku innym wartościom, nie tym, które nam tutaj zaserwowała Rosja radziecka, też prawda, wraz z całą tą koncepcją nieszczęsną realizmu socjalistycznego.
No, trochę można powiedzieć amatorzy też, nie?
W tym sensie, że w Lublinie nie było szkoły artystycznej wyższej, więc właściwie w tym Lublinie ta historia zaczyna się od punktu zero. Nie ma tej tradycji akademickiego kształcenia, co akurat było zbawienne dla tej grupy. Być może dlatego, że oni nie czuli presji akademików narzucających pewien sposób.
Byli zawieszeni pomiędzy instytucją jakąś tam państwową, zamkiem, a KUL-em, bo oni się składali z pracowników, młodych pracowników naukowych i studentów.
Głównie tak, studenci, absolwenci.
I to ich zresztą łączy z przedstawicielami tego samego pokolenia
na pomysł, żeby im plecak na plecy wrzucić ideologiczny. Dzięki temu, kiedy stwarza się warunki, to zawsze tam coś urośnie.
To dzięki, że pan wspomniał o osobach, o artystach z tego samego pokolenia ale działających w obszarze muzyki, czyli o Trzaskowskim. W ten sposób wrócił jazz na łamy akcentu. Krzysztof Karpiński kiedyś w Akcencie sporo pisał na temat jazzu, prezentował różne jazzowe stolice Europy. W międzyczasie opublikowaliśmy taki tekst Jarosława Sawica na temat litewskiego jazzu, bardzo ciekawy, który w tej chwili jest tłumaczony na język litewski. Oni się tam dowiadują o sobie sporo od polskiego autora, który ich słucha, więc to są bardzo interesujące rzeczy i myślę, że jeszcze parę razy będziemy mogli Państwa zaprosić do lektury tekstów na temat jazzu w Akcencie.